dostał pan rentę, już coś było, nie tylko, jak pan powiedział, ręka wyciągnięta po pomoc. Jak radziliście sobie dalej?
Także inżynier Żuraw za zbieranie papierosów dla internowanych został zwolniony. Dokładnie na zwolnieniu ma napisane, że za zbieranie papierosów dla internowanych. Wprawdzie po kilku miesiącach wygrał sprawę w sądzie pracy, no ale poszedł na stanowisko kierowcy. Tam parę miesięcy pracował, no widząc, że jest i śledzony, i nagabywany na współpracę, i chciał zrezygnować z tego, więc przesiadywaliśmy dzień i noc, ażeby coś wymyśleć.
On pracował w tym samym zakładzie pracy, w którym pan był.
Tak, tak, tak. I on między innymi na mnie, bo byłem nałogowym palaczem wtedy. Zbierał te papierosy. Coś mu się chociażby za to należało. I postanowiliśmy otworzyć zakład, który będzie naprawiał maszyny rolnicze. No i na to nam zezwolili. No ale po otwarciu zakładu ani maszyn, ani nic. Ja byłem na czarnej liście, mnie nigdzie do zakładu nie wpuszczali. Nigdzie. Nie mogłem się nigdzie pokazywać, więc on się jeszcze po niektórych zakładach pokazywał, gdzie, co robić, no ale nie było roboty dla nas. Wie pani, jak się otwiera nowy zakład z niczym, no to kto da coś do pracy? Więc kolega nasz, były działacz Solidarności Rolniczej, notabene współtwórca Solidarności Walczącej w Wrocławiu, pan Jerzy Gnieciak, on prowadził kurnik. Był człowiekiem dość zamożnym, więc dawał nam jakieś roboty. To tam dla kur korytka, to jakieś poidła, to jakieś obieraczki do obierania kur, skubania kur. No, żeśmy to wymyślali, robili, ale była to głodowa stawka. I nieraz nie mieliśmy na chleb. Ja jeszcze miałem rentę. Pan Żuraw już drugie dziecko mu się urodziło. Dokładnie, dosłownie nie miał nieraz na chleb, bo żona też była w domu, jego oboś z dzieckiem. A na dodatek tego, kto przyszedł ze wsi, tak zastał u nas pana siedzącego z SB. 4-5 godzin przesiadywał, codziennie odprowadzali nas pod zakład, żebyśmy nigdzie nie uciekli. Nic nam nie mówili, tylko jak ktoś wchodził, to przedstawiali się i jego legitymowali, nic więcej.
Ale reklama to nie była dla was.
No to wie pani, to cała wioska wiedziała i okolica, że są, a wtedy każdy ich się bał. Więc prawie nie mieliśmy nic. I wtedy pan Gnieciak wymyślił coś takiego. Zróbcie dla podziemia Solidarności, dokładnie dla Kornela Morawieckiego z Wrocławia, dla Solidarności Walczącej, róbcie gilotyny. Do cięcia książek.
Się przestraszyłam.
Nie. To nie myśmy wieszali aparaty zamiast liści. Nie. Gilotyny do cięcia bibuły to wtedy nazywaliśmy, tak. No ale dobrze, jak tu robić, jak SB siedzi? Trudno, nie kapnąć się noże, prawda, rączka tu do cięcia, wszystko. Więc jedną z gilotyn dostarczył nam. Wzięliśmy ją gdzieś tam u jednego ze znajomych, ukryliśmy, rozebraliśmy na drobne części, zrobiliśmy rysunki techniczne i po jednej części, to po śrubce, to po jakiejś prowadnicy, to po nożu, to po tym, porozdawaliśmy do kolegów, do zakładów pracy. I oni na fuchę robili. To nie były duże ilości, bo to było, nie wiem, może z 20-30. I składaliśmy to w piwnicy w domu.
Polak potrafi.
No właśnie. A SB-ki tak siedział. I nieraz tam jakieś drobnostki żeśmy wykonywali u nas w zakładzie, gdzie to można było zastosować i do maszyn rolniczych, i innych. Jakiś kawałek blachy, jakieś ten wiercenia, jakieś coś żeśmy robili. Nie wiedzieli o tym i nie dowiedzieli się do końca, aż gdy wywoziliśmy ostatni rzut maszyn, wywoziłem z Gnieciakiem, następny dzień wpadła do nas esbecja i zaczęli szukać. Dowiedzieli się i do tej pory nie wiem od kogo, o człowieku, który był kierownikiem, a u nas kiedyś w inżynieryjnym pierwszym sekretarzem partyjnym, a później kierownikiem w zakładzie takim metalowym, gdzie od niego braliśmy blachy i do niego wpadli, że on dał nam blachy. On się do tego nie przyznał, ale ze strachu, jak przyleciał do mnie, do domu, ja mówię, no człowieku, przecież od nas nie wyszło, bo byśmy my siedzieli. Nic nie dawałeś i nie było tej sprawy. No i na tym zostało. Nie udowodnili jemu, nam też nie, płaciło nam podziemie i żeśmy jakiś okres przeżyli przez to. A jeszcze na koniec zlecili nam gilotynę, ale już hydrauliczną. Widzieliśmy, że w tym rolnictwie nie damy rady, ponieważ nie mamy oprzyrządowania, nie mamy hal, to już duże traktory, mamy teoretycy w zasadzie, więc przestawialiśmy się na hydraulikę i oni wymyślili, że dadzą nam gilotynę hydrauliczną. I tą gilotynę hydrauliczną pod nadzorem SB prawie całą wykonaliśmy, bo ona zupełnie była inna, podobna do prasy. Później na końcu tylko żeśmy wmontowali urządzenie, które cięło i też żeśmy wykonali dla Morawieckiego.
Kiedy zaczęło się organizować podziemie Solidarności na Opolszczyźnie?
Proszę panią, podziemie na Opolszczyźnie ono było zawsze. Zawsze tak jak i w całym kraju. Mniej zorganizowane, więcej zorganizowane, ale ono było od pierwszego dnia. Początek podziemia, no to były te sprawy wszystkie załatwiania ludziom internowanym i ich rodzinom no jakiegoś godnego życia, żeby nie zostawali na lodzie. Gdy mnie zabrali, zwolnili z pracy, to nie mieliśmy nic. Dokładnie nic, ani grosza, więc nawet nieznajomi przynosili.
Solidarność budziła się spontanicznie.
Spontanicznie całkowicie i również była w jakiś sposób organizowana ta spontaniczność już później przez byłych działaczy Solidarności, którzy nie zostali internowani przez jakiś tam później nazwany drugi garnitur czy mniej działających, ale i tworzyli się nowi ludzie. Wie pani, to powstawał opór i działanie przeciwko tym władzom od razu. To nie było akceptacji ani dnia. Zmniejszała się i zwiększała ta Solidarność podziemna, ale ona zawsze istniała. Ja wychodząc na wolność po internowaniu i po szpitalu opolskim, to już na drugi, trzeci dzień podejmowałem działalność. Zresztą ja byłem jedynym, który z zarządu, z głównego zarządu został w Polsce po 1983 roku. Więc ja musiałem to tworzyć. Ja chciałem, musiałem, no i tworzyłem.
A gdyby pan miał mi opowiedzieć, jak się zmieniła pana świadomość, co się w panu przeobraziło?
Na pewno w czasie tego karnawału Solidarności ja byłem wielkim związkowcem, człowiekiem, który walczył o związek, walczył o prawa pracownika, walczył z właścicielami zakładów, no, głównie państwowych, prawda, z dyrektorami. To było moje główne zadanie. Nie skupiałem się wielce na polityce, która notabene otaczała nas wszystkich stron i nam przeszkadzała, prawda? Ale tak jak już mówiłem w poprzedniej audycji, wiedziałem, że ma to jakiś wpływ na politykę, moje działanie związkowe. I taka była moja i świadomość, i chęć działania. Ja zawsze nawet miałem pretensje do nowo wybranego zarządu, co też wyraziłem w liście do zarządu w sierpniu 1981 roku, że tam jest zbyt mało robotników, że tam jest zbyt mało w programie na przyszłe działanie chęci pomocy tym robotnikom, że jest to jakieś, no czy ja wiem, już bardziej skierowane w kierunku polityki. Miałem o to pretensje, chociaż jak się później okazało, to chyba nie miałem racji, bo to tak powinno być. I dlatego między innymi widząc kierunek przeobrażania się tej Solidarności już w wrześniu 1981 roku, nie startowałem do wyborów przewodniczącego. Sądziłem, że akurat taką Solidarność powinien prowadzić kto inny. Ja byłem do czego innego, ja byłem do czasów tych rewolucji Solidarności i nie upierając się przy tym, że jestem najlepszy, jedyny, rezygnowałem z tego, chociaż nie zrezygnowałem nigdy z zarządu, czy tam później wiceprzewodniczącego, ponieważ tam miałem działkę, która mnie bardzo interesowała, to znaczy się znowu związkowo. I taka była moja świadomość w 80 roku. Natomiast już sprawa po wyjściu z internowania, bo tak jak zaznaczyłem, internowanie to było dla mnie uniwersytetem. Tam naprawdę dużo dowiedziałem się, dużo nauczyłem się. Wtedy już wiedziałem, że reaktywowanie niesolidarności jest prawie że niemożliwe. Tu należy walczyć teraz z istniejącym systemem, z istniejącym państwem, z istniejącą władzą. Oczywiście rozumieliśmy, że polska władza no nie jest jedyna, której w tej Polsce rządzi. Jest jeszcze wielki brat. Wtedy uczyliśmy ludzi, jak się zachować w takiej Polsce, jaka jest. Uczyliśmy ludzi, jak się zachować wobec policji, milicji wtedy, SB. To były nasze główne zadania. Rozprowadzać książki, które świadczyły o tym, jaki to jest ustrój, jak bardzo niedobry, jak powinniśmy go zmieniać.
Skąd braliście te książki?
Wydawnictwo było większe może niż teraz. Książki kupowane były z Warszawy, z Łodzi, z Wrocławia. Pan Gnieciak wynajął nawet mieszkanie, ponieważ jego było stać na Chabrach, gdzie miał całe mieszkanie zawalone książkami tymi właśnie z podziemia.
SBC-y się nie dowiedzieli?
No właśnie, SBC-y się dowiedzieli i on kluczył tam, żeby iść, bo zanieść nowy towar i SBC-y gdzieś za nim tam dotarli. Ale to było takie maleńkie mieszkanko na Chabrach, bez kuchni, wszystkie drzwi się spotykały razem. No i jak on wszedł, tak wpadli SBC-y. Tam mieszkał pan, który te książki układał, który przyjmował, który wydawał, jak przyszli ludzie, bo pan Gnieciak te książki, które kupował, to w większych ilościach też i myśmy rozprowadzali. Mieliśmy siatki kolporterów, no to było zorganizowane i to zorganizowane bardzo. Więc gdy weszli za panem Gnieciakiem, no widzi pan co tutaj, będziemy pana aresztować i oczywiście zabieramy wszystkie te książki. Więc on im kazał spisywać te książki, bo tak żeśmy się nauczyli. I oni byli dość karni, więc pan Gnieciak mówi, że musi wyjść do ubikacji. Wychodząc do ubikacji miał to chyba wyćwiczone, że wszystkie drzwi zatrzasnął klamkami do siebie. I oni zostali zamknięci na trzecim piętrze w tym pokoiku. On otworzył drzwi i zwiało. Się ukrywał, bo on się przez cały czas stanu wojennego i jeszcze poukrywał. Jezbeków z tym zostawił, no ale książki mu zabrali, prawda?
A ma pan jakieś książki z tamtego czasu?
Tak, na pewno tam znajdę. No ja jeszcze z tamtego czasu posiadam coś bardzo unikatowego, co jest tylko 100 egzemplarzy na całym świecie. To znaczy jest to śpiewnik wytworzony w Grodkowie z piosenek układanych w poszczególnych ośrodkach internowania. Pisany, proszę panią, jak pani pokazywałem tam kalkę, to tu mieliśmy maszynę do kalki, natomiast w więzieniu szpileczkę. I szpileczką się robiło te literki i później tym wałkiem i powstało, że to uciążliwe, to powstało z tą egzemplarzy. Jest to jeden z nielicznych egzemplarzy i teraz pani pokaże.
Spis treści. Grudniowy rapsod, Opole, o cześć wam, Kamienna góra, Kartka od ojca, Mazur kajdaniarski, Więzienne tango. Głogów hymn, Internowanych, Kołysanka, Kurant, Trojka. Grudniowy rapsod. Stoją pod każdym krzyżem Matki Boleściwe, tuląc do piersi mroźne, Ojcze nasze, szept się nad Polską niesie przenikliwy, krew ludu na nas i na syny nasze. Spod drugiej bramy, po szyby górnicze, drogi krzyżują się w Golgotę marzeń i niosą matki serc bolesnych znicze, krew ludu na was i na syny wasze. To były wasze słowa?
Tak.
Przejmujące.
Niektóre piosenki były bardzo frywolne, różne żeśmy tam śpiewali, ale były i piosenki poważne i układali je przebywający internowani.
To chyba z Kamiennej Góry, prawda?
Kartka do ojca.
Teraz pana poproszę o przeczytanie.
Styczeń 82 rok. Za oknem mur kolczasty drut obozu z tamtych lat. Tęsknoty żar i celi chłód. i niebo spoza krat. To jest mój walczyk na miesiąc, na dwa, na trzy. Grudniowy walczyk z glinami u mych drzwi. Zapada zmrok, z śnie widzę dom. W nim mały synek śpi. Być może ktoś z rozkazu wron dziś tłucze znów do drzwi. Nie bój się, synku, najdroższe serduszko me. Internowanie już wkrótce skończy się. W zieleni drzew już to nie maj, w opłotkach kwitnie bez. Syneczku, spójrz, już wolny kraj od szykan, krat i łez. Niedługo mały wrony odlecą na wschód, a orzeł biały strzec będzie polskich wrót. Piosenki te były śpiewane zawsze już w tych więzieniach, to znaczy w obozach internowania, gdy były otwarte cele, to stawaliśmy w oknach, w jakiejś tam celi czy w świetlicy, otwieraliśmy okna i były śpiewane. Pod więzieniem ludzie się zbierali, słuchali, to było zawsze o określonej godzinie, więc koncert był codziennie prawie, że dawany.